I co teraz dzieje się, kiedy Jezus wraca? Co dzieje się wtedy, kiedy Jezus wraca z pustyni po tym okresie próby i doświadczenia? Różni ewangeliści opisują to w różny sposób, ale najczęściej chodzi o to, że Jezus wraca i rozpoczyna głosić. Głosić swoje przesłanie, głosić tą wieść, którą wszyscy powinni byli usłyszeć. A potem, pisze Marek, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Ewangelia to takie bardzo chrześcijańskie słowo, prawda? Właściwie, gdy słyszymy Ewangelię, to od razu nam się to kojarzy z Kościołem, od razu nam się to kojarzy z chrześcijaństwem. Bardzo rzadko pada to słowo w kontekście jakiegokolwiek innego pojęcia, środowiska czy grupy. Ale samo sobie to słowo Ewangelia tak na dobrą sprawę nie mówi nam jeszcze wszystkiego. Ewangelia to tyle, co dobra nowina. Takie jest dosłownie tłumaczenie tego słowa z języka greckiego. A dobra nowina sama w sobie niewiele nam mówi, dopóki nie powiemy, o czym jest ta dobra nowina. Wiecie, dla niektórych dobrą nowiną, może nie teraz, ale za kilka tygodni czy kilka miesięcy, będzie chociażby to, że trzeba będzie przestawić zegarki na godzinę wcześniej i będziemy mogli godzinę dłużej spać, szczególnie jak ktoś w sobotę nie mógł się wyspać. Niewielka to Ewangelia, ale zawsze to jest dobra nowina. Więc kiedy Chrystus mówi: słuchajcie Ewangelii, wierzcie Ewangelii, o jakiej dobrej nowinie On nam mówi? Co takiego chce nam pokazać, jaką wieść ogłosić, która powinna nas skonfrontować, skłonić do tego, żeby Jemu wierzyć, żeby pójść za Bogiem? Kiedy otwieramy Nowy Testament, szczególnie jeżeli jesteście w kościołach chrześcijańskich do jakiegoś czasu, bez względu na to, jaki to jest kościół, tak na dobrą sprawę w Nowym Testamencie możemy znaleźć jakby dwa dopełnienia tego słowa. Czym jest Ewangelia? Po pierwsze, jeżeli czytamy uważnie Nowy Testament, dowiemy się, że Ewangelia to jest nowina o Królestwie Bożym. O tym, że po tym długim czasie oczekiwania nadchodzi czas, kiedy Bóg w swojej świętości, Bóg w swojej sprawiedliwości przychodzi, żeby raz na zawsze tę ziemię uporządkować. Żeby wynagrodzić wszelką krzywdę, żeby ukarać wszelkie zło, żeby oczyścić ten świat od grzechu, żeby przebaczyć, żeby dać ludziom świadomość tego, że żyją w zupełnie nowym świecie. Ewangelia to przede wszystkim Ewangelia o tym, że sam Bóg w końcu po wielu set latach próśb wstawia się za tym światem. I On sam będzie naprawiał to, co myśmy jako ludzie zepsuli. Ale my też nauczyliśmy się patrzeć na Ewangelię w troszeczkę inny sposób. Bardzo długo tak tylko rozumiano Ewangelię. Ewangelia to jest nowina o Królestwie Bożym. Taką Ewangelię głosił Jezus, taką Ewangelię poznali pierwsi uczniowie. I właściwie tak by chyba zostało, gdyby nie to, że pierwsi uczniowie, którzy byli w większości Żydami, byli przekonani, że to Królestwo Boże będzie realizowało się na taki sposób, jaki oni założyli. Że wszyscy ludzie przyjdą i staną się Żydami. Nie fizycznie, ale w sensie takim ceremonialnym. I dzięki temu będą mieli udział w obietnicach Bożych. I dopiero Bóg, będziemy o tym mówili szerzej po Wielkanocy, kiedy w zaskakujący sposób wylał swojego ducha na nieżydów, na pogan, na takich ludzi jak my, którzy nigdy Żydami nie byli, zaskakując tym wielu pierwszych wierzących, pojawiło się to drugie znaczenie Ewangelii, z którym czasami jesteśmy bliżej zaznajomieni. Bo wtedy pojawiło się pytanie, jak to jest możliwe, że ktoś może mieć udział w Bożym Królestwie, nie będąc Żydem. I apostoł Paweł, szczególnie on, toczył później wielką walkę, mówiąc: tak, to jest możliwe. Bo dobrą nowiną jest również to, że my jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. Że nie musimy stawać się Żydami, nie musimy brać na siebie wszystkich tych obowiązków. Że Bóg postanowił zbawić wszystkich, którzy uwierzą, bez względu na to, z jakiego narodu pochodzą. Bardzo często teraz, gdy mówimy o Ewangelii, to podkreślamy ten aspekt, że Ewangelia mówi nam o tym, że jesteśmy zbawieni z wiary, a nie z uczynków, że mamy przebaczenie i pojednanie z Bogiem. Tak naprawdę oba te aspekty warto utrzymywać w równowadze. Kiedy mówimy, że Ewangelia jest o Królestwie Bożym, mówimy o tym, co jest treścią tej dobrej nowiny. Kiedy mówimy, że Ewangelia mówi nam o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem z wiary, a nie z uczynków, mówi nam o tym, jak stajemy się częścią tego Królestwa. Najgorzej jest, jeżeli zapominamy o tej równowadze i zaczynamy podkreślać jedno rozumienie Ewangelii ponad drugie. Jeżeli podkreślamy tylko to, że Ewangelia to są Boże rządy na świecie, bardzo łatwo jest zatracić się w działalności, bardzo łatwo jest zatracić się niemalże w politycznych działaniach gospodarczych, społecznych, jakichkolwiek, po to, żeby uczestniczyć z Bogiem w tym dziele. Zapominając o tym, że to jest także przemiana wewnętrzna. Z drugiej strony, jeżeli skupiamy się tylko na tym drugim rozumieniu Ewangelii, na tym, że to jest pojednanie z Bogiem przez wiarę, a nie przez uczynki, łatwo jest popaść w takie skupione na sobie chrześcijaństwo, gdzie wszystko, co jest ważne, to jest tylko ja i Bóg i o to, czy nie mam jakiegoś grzechu przed Nim, a zapominamy o wielu innych rzeczach, które Bóg chce czynić wokół nas. Także w aspekcie pomagania jednym drugim, także w aspekcie działalności społecznej. Ewangelia tak naprawdę wymaga od nas, abyśmy utrzymywali oba te elementy w równowadze. Ale kiedy czytacie Nowy Testament, szczególnie kiedy czytacie te księgi, które my nazywamy Ewangeliami, napisane przez 4 ewangelistów, to spotkacie tam przede wszystkim tą pierwszą treść. Jezus, kiedy przyszedł, Jezus, kiedy stanął przed ludźmi, głosił im Ewangelię o nadejściu Królestwa Bożego. Że oto skończył się czas oczekiwania, że oto Bóg przychodzi, żeby wstawić się za uciskanymi, Bóg przychodzi aby po to, żeby zaprowadzić swoją sprawiedliwość, wynagrodzić wszelką krzywdę i ukarać wszelkie zło. Ewangelista Mateusz opisuje to tak. Jezus wrócił z pustyni, poszedł do Galilei, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza. Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego. To były plemiona, które były najbardziej na północ w Izraelu. Wzdłuż drogi morskiej, za Jordanię, Galileja, Pogan. Wszystkie te tereny, które były z daleka od Jerozolimy, gdzieś na obrzeżach tamtego państwa, lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. I odtąd począł Jezus głosić, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Jezus mówi wprost, słuchajcie, to zaczyna się dziać. I chyba najciekawszy i najgłębszy opis tych pierwszych tygodni, pierwszych miesięcy służby Jezusa znajdujemy w Ewangelii Łukasza, gdy on z kolei opisuje, co stało się w Nazarecie. Inni ewangeliści, Mateusz i Marek, opisują te wydarzenie trochę później, więc nie wiemy, czy to jest to samo wydarzenie nieco przesunięte, czy może Jezus był tam dwukrotnie i dwukrotnie spotkał się z podobną reakcją. Ale w Ewangelii Łukasza czytamy, że gdy Jezus przyszedł do Nazaretu, tak jak było to w Jego zwyczaju, udał się do synagogi. Jezus uczestniczył w normalnym życiu religijnym Izraela. I tak jak większość bogobojnych Żydów, dzień sabatu, naszą sobotę, szedł do synagogi i tam mieli coś, co można było nazwać nabożeństwem. Na początku był taki czas liturgii, czas modlitwy, czas śpiewów, a potem siadali. I jeden z nich, najczęściej był to jakiś rabin, ktoś, kto znał Pismo Święte, stawał po to, żeby czytać ze świętych ksiąg Izraela, a później siadał, żeby je objaśniać. Ciekawy pomysł, żeby mówić kazanie na siedząco. Kiedy Jezus stanął, bo poproszono Go, już wtedy stał się głośnym, już wtedy było o Nim głośno, bo czynił wiele cudów w Kafarnaum i innych miastach galilejskim, podano Mu zwój, który był zapisany treścią księgi proroka Izajasza. Proroka, który żył dawno, dawno temu i który prorokował zarówno o upadku, który był w królestwie Izraela w jego czasie, jak również o nadchodzącym odrodzeniu, które będzie działo się za sprawą Bożą. Jezus otworzył fragment, który pochodził z tej drugiej części, mówiącej o nadchodzącym odrodzeniu i przeczytał słowa. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Potem oddał ten święty zwój, spojrzał na zgromadzonych i powiedział, i dzisiaj wypełniło się to słowo, wypełniło się to pismo w uszach waszych. I dzisiaj to, co zapowiadał prorok Izajasz, wypełniło się na waszych oczach. Wiecie, to były niesamowite słowa. To było właśnie ogłoszenie Bożego Panowania, Bożego Królestwa. Bóg przychodzi, żeby wstawić się za pokrzywdzonymi. Bóg przychodzi po to, żeby podnieść pognębionych i uciśnionych. Bóg przychodzi po to, żeby przynieść zbawienie i ulgę tym, którzy już nie mają nadziei. Jezus mówi, to jest dopiero trzęsienie ziemi, słuchajcie dzisiaj, kiedy patrzycie na mnie, to słowo wypełnia się na waszych oczach. Ja jestem tym, na którym spoczął Duch Pana, aby zaprowadzić Boże Królestwo. I jak czytamy dalej, i wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego. Bo to były słowa wielkiej łaski. Bo każdy, kto wzdychał do Boga na swój los, na ten ciężki los, jaki miał w ówczesnej Palestynie, chciałby na pewno doświadczyć tej Bożej sprawiedliwości, Bożego porządku, świata, w którym w końcu zapanuje prawość, a nie niegodziwość. I gdybyśmy poczekali na zewnątrz tej synagogi jeszcze kilka albo kilkanaście minut, zauważylibyśmy jednak bardzo dziwną rzecz. Bo z jednej strony wydaje się, że to jest to, nie wiem, apogeum ogłoszenia Ewangelii, Bożej łaski, Bożego panowania. Ale już kilka albo kilkanaście minut później z tej samej synagogi wybiegają ludzie w wielkim gniewie. Jezus być może wybiegł jako pierwszy, może był gdzieś pośród nich, ale to byli ludzie bardzo wzburzeni, wręcz pełni nienawiści. Jak czytamy w Ewangelii Łukasza, zapędzili albo zaprowadzili Jezusa na wysokie wzgórze nieopodal Nazaretu, nie po to, żeby go wołać królem, ale po to, żeby go stamtąd strącić. Ci ludzie, którzy jeszcze chwilę wcześniej patrzyli na niego, można powiedzieć z zachwytem, dziwiąc się wielkim słowom Bożej łaski, które padały z jego ust, teraz są gotowi go zabić. Teraz pełni gniewu, pełni złości, chcą usunąć go z swojego oblicza, nie walcząc na to, co on im powiedział. Jeżeli odwiedzicie Izrael, to w Nazarecie jest taka góra, obok Nazaretu jest taka góra, którą utożsamiamy z tymi wydarzeniami. Nazywa się po polsku Górą Strącenia. Nie jest to jakiś wielki klif, nie jest taka wielka przepaść, ale jest ona wystarczająco wysoka i wystarczająco stroma, żeby ktoś, kto zostanie z tej góry zepchnięty, źle skończył. I w tym momencie ci Żydzi, ci, którzy słuchali słów Jezusa, ogłoszenia wielkiej Ewangelii Bożej, byli gotowi to zrobić. Ale wiemy, że historia potoczyła się inaczej. Jezus odwrócił się do nich i przeszedł między nimi. I żaden z nich nie odważył się podnieść na niego ręki. Nie byli w stanie mu zaszkodzić. Obawiali się cokolwiek zrobić. Mimo wszystko to, co usłyszeli, budziło ich poważanie, budziło ich respekt. Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, ale to naprawdę dziwna chronologia wydarzeń. Jezus przychodzi, aby ogłosić im dawno oczekiwaną wieść, a oni reagują odrzuceniem. A oni reagują gniewem, oni odreagują nienawiścią i chęcią go zabicia. Co takiego się stało w ciągu tych kilku, kilkunastu minut? Tak naprawdę to nie chodziło o te kilka, kilkanaście minut. Tak naprawdę to jest coś, co znajdziecie w całych opowieściach o życiu Jezusa, we wszystkich Ewangeliach. Wiecie, w takiej ugrzecznionej wersji życia Jezusa słyszymy o tym, że Jezus rozpoczął swoją działalność i chodził po Galilei i zyskiwał coraz więcej i więcej zwolenników. Ludzie słysząc te wspaniałe słowa łaski, o których mówił, ludzie widząc te wspaniałe czyny, które czynił, przychodzili do Niego i zyskiwał coraz więcej i więcej zwolenników. To nieprawda. Jeżeli czytacie uważnie Ewangelię, zobaczycie, że tak naprawdę o wiele częściej spotykało Go właśnie odrzucenie. O wiele częściej niż akceptacja spotykał go właśnie gniew i nieufność. O wiele więcej niż wiarę ludzie odpowiadali na niego nienawiścią. Pewien człowiek nawet w zabawny sposób przedstawił rozwój służby Jezusa za jego czasów na ziemi. Sięgając od tego momentu, gdy Jezus nakarmił 5, a nawet 6 tysięcy osób, z każdym rokiem tak naprawdę wokół Jezusa było mniej i mniej ludzi. Aż wtedy, kiedy wjechał do Jerozolimy, tam powinien być jeszcze taki jeden wyskok, bo wszyscy wiwatowali na jego cześć, ale tydzień później ci sami ludzie wołali już ukrzyżuj go. I Jezus, ten wielki Jezus, który miał pociągnąć ze sobą całe tłumy, umiera samotnie na krzyżu, zostawiony nawet przez swoich najbliższych uczniów. Historia Jezusa to nie jest historia zdobywania coraz większej ilości zwolenników. Przeciwnie, o wiele częściej czytamy o ludziach, którzy Jezusa odrzucali. Co takiego się więc działo, że ci, którzy powinni być zadowoleni, ci, którzy powinni być stęsknieni, spragnieni tej dobrej nowiny o nadejściu Bożego Królestwa, gdy usłyszeli jej spełnienie, odrzucają ją? Kiedy przeczytamy uważnie ten fragment z Księgi Łukasza, czwartego rozdziału Ewangelii Łukasza, jest tam kilka elementów, które mogą nam podsunąć odpowiedzi na ten temat. Po pierwsze, kiedy Jezus czytał fragment z Księgi Izajasza, zakończył go słowami: oto przyszedłem, Pan namaścił mnie, abym wypuścił cieśnionych na wolność, i tak dalej, abym ogłosił miłościwy rok Pana. To nie był rok miłościwie nam panującego takiego i takiego króla, którykolwiek by to rok był. Jeżeli kogoś was to interesuje, to był prawdopodobnie 27 albo 28 rok naszej ery. Kiedy Jezus mówił o miłościwym roku Pana, chodziło o koncepcję, którą Izraelici dobrze znali ze swojego prawa. Były tam szczególne lata. Był tak zwany rok sabatowy. Wiecie, czym jest sabat? Co 7 dni następował dzień odpoczynku. Ale w Bożym Słowie Bóg powiedział też, co 7 lat będziecie mieli rok odpoczynku. Nie tyle dla was, chociaż przy okazji też odpoczniecie, ale dla ziemi. Co 7 lat będziecie zostawiali ziemię odłogiem i pozwolicie, żeby ona odzyskała swoją zdolność wydawania plonów. I przy okazji co 7 lat będziecie anulować sobie nawzajem długi. To kiedyś wspominałem wam o tym, jako posiadaczowi kredytu hipotecznego bardzo mi się to prawo podoba. Niestety polskie banki tego nie stosują. Co 7 lat był rok sabatowy. Co 50 lat był tak zwany rok jubileuszowy. Bóg mówi, a odliczycie sobie 7 razy po 7 lat i ten rok, który będzie później, będzie dla was jeszcze bardziej szczególnym rokiem. To będzie rok, w którym nie tylko, tak jak wcześniej, zostawicie ziemię odłogiem, będzie odłogiem przez 2 lata, to nie będzie tylko rok, w którym tak jak co 7 lat będziecie darować sobie długi, ale to będzie również rok, w którym wszyscy, którzy sprzedali się w niewolę, bo nie mieli za co się utrzymać, zostaną uwolnieni. Zostaną uwolnieni i to nie za darmo, ale z całkowitym wynagrodzeniem. To będzie rok, kiedy wszyscy wy, którzy musieliście sprzedać ziemię, która do was należała, dostaniecie ją z powrotem, bez żadnych zobowiązań. To będzie rok, kiedy powrócimy we wszystkim do tego, jak miało być na początku. Kiedy znowu ci, którzy nie mają nic, będą mieli tyle, ile mieli wcześniej. To będzie rok, kiedy nikt już nie będzie niczyim niewolnikiem, nikt nie będzie niczyim dłużnikiem. Kiedy zrzucimy z siebie wszelkie pęta, wszelką niesprawiedliwość, którą założyliśmy na siebie swoim własnym traktowaniem. To był rok jubileuszowy. To był rok, kiedy wypuszczano więźniów, to był rok, kiedy darowano długi, to był rok, kiedy każdy wracał do ziemi, którą otrzymał, odziedziczył po swoich ojcach. Tylko wiecie co? Chociaż to było zapisane w Bożym prawie, o ile nam wiadomo, nigdy, nigdy tego nie obchodzili. W Księdze Kronik, która tłumaczy, dlaczego Izrael trafił do niewoli babilońskiej, pod koniec są słowa, które mówią, że trafią tam na 70 lat po to, żeby spłacić dług, jaki mają zaciągnięty wobec ziemi, sabatów, tych rocznych sabatów, których nie dali ziemi, a powinni byli dać. Skoro więc Izrael miał być 70 lat w Babilonii, żeby spłacić ten dług, to znaczyło, że minęło 70 sabatów, których oni, tych co 7 lat, w ogóle nie przestrzegali. 490 lat historii, co tak naprawdę jest właściwie całą historią od wejścia do ziemi obiecanej aż do niewoli babilońskiej. Więc skoro ani razu nie obchodzili tak naprawdę roku sabatowego, ciężko sobie wyobrazić, czy chociaż raz obchodziliby rok jubileuszowy. I to jest dziwne, prawda? Bo z jednej strony ciężko sobie wyobrazić piękniejszą rzecz, która zaprowadza sprawiedliwość w społeczeństwie, niż właśnie darowanie wszystkich długów i powrót do ziemi, którą każdy miał kiedyś, a musiał ją być może zastawić albo sprzedać. Ale z drugiej strony to jest zrozumiałe, bo wiecie co, chociaż część ludzi byłaby bardzo zadowolona, gdyby taki rok jubileuszowy nastał, była też dosyć duża grupa, która wcale nie miała na to ochoty. To byli ci, którzy mieli wiele. Bo ci, którzy mieli sługi, ci, którzy mieli niewolników, ci, którzy zagarnęli ziemię innych Żydów, nie mieli ochoty jej oddawać. I być może przez jakiś czas były rodziny, były rody, które czekały na ten 50. rok, ale gdy przychodzi, okazywało się, że ani król, ani sędziowie, nikt tak naprawdę z tych możnych nie był zainteresowany, żeby wypełnić Boże prawo. Dlaczego? Dlatego, że straciliby wtedy zbyt wiele, bo musieliby oddać ziemię, którą zgromadzili, musieliby darować długi, które pożyczyli, musieliby wypuścić ludzi, którzy stali się ich sługami, a właściwie ich niewolnikami. Ci, którzy stanęli gdzieś na szczycie tego społeczeństwa, musieliby zbyt wiele stracić w przypadku takiego roku. Wiecie, kiedy czyta się Nowy Testament, ma się wrażenie, że Biblia jest przeciwko ludziom bogatym, ale musicie zrozumieć, że w tamtych czasach bogactwo było czymś innym niż u nas. W tamtych czasach, żeby się wzbogacić, to z wyjątkiem tego, że ktoś odziedziczył wielkie bogactwo, szczególnie szybkie wzbogacenie, właściwie nigdy nie było etyczne, nigdy nie było sprawiedliwe. Tamta gospodarka toczyła się znacznie wolniej. Tam nie było giełdy, tam nie było baniek spekulacyjnych, z których odpowiednio wcześnie wychodząc możesz wiele zyskać. Tam nie było możliwości zabłyśnięcia jakimś wynalazkiem czy jakimś pomysłem na biznes. W tamtych czasach głównym majątkiem była ziemia. I ludzie gromadzili tą ziemię za wszelką cenę. Niektórzy powoli gromadzili się na handlu. Szybko można się było wzbogacić, będąc poborcą podatkowym, ale ci ludzie byli znienawidzeni, bo oni tak naprawdę bogacili się, okradając innych. Albo nakładając podatki, jeżeli byłeś królem albo innym możnowładcą. Większość ludzi, którzy się szybko wzbogacili w tamtych czasach, nie robili tego w etyczny sposób. I byli bardzo zachłanni, chcieli to bogactwo zatrzymać kosztem innych ludzi. Dlatego tak często czytamy gorzkie słowa wobec ludzi bogatych w tamtych czasach. I teraz ci, którzy byli bogaci, ci, którzy mieli wiele, słysząc słowa o tym, że teraz Bóg po raz pierwszy w historii zaprowadzi rok jubileuszowy, raczej nie byli z tego zadowoleni, bo oni mieli zbyt wiele do stracenia. Po drugie, to wszystko działo się w Nazarecie, w mieście, w którym Jezus się wychował. Jezus dorastał w Nazarecie, jak pamiętacie. Stamtąd zresztą pochodzili jego rodzice. Tam też wrócili, gdy powrócili z Egiptu. Kiedy Herod Wielki umarł, wybuchło powstanie w całym Izraelu i tak naprawdę w tym czasie Nazaret został kompletnie zniszczony, bo był jednym z ośrodków tego powstania. Następny król, Herod Antypas, który władał w Galilei, rozpoczął wielką odbudowę Nazaretu i prawdopodobnie też dlatego tam Józef trafił, bo będąc cieślą, wiecie, całe miasto było odbudowywane, tam było wiele pracy dla takich ludzi jak on. Przypuszcza się, że Nazaret liczył wtedy około 20 tysięcy mieszkańców, więc to było całkiem pokaźne miasto. I przez około 20-30 lat Jezus wychowywał się właśnie w tym mieście. Więc kiedy przyszedł tamtego dnia do Nazaretu, tak naprawdę przyszedł do swoich. Można powiedzieć, przyszedł do swojego rodzinnego zboru, do swojej rodzinnej synagogi. I teraz oni, widząc kogoś, kto staje przed nimi, podaje się za Mesjasza, musieli sobie poradzić z wizerunkiem tego małego Jezusa, tego, którego znali. Znali jego ojca, znali jego matkę, znali jego braci. I teraz ten człowiek staje przed nimi i mówi, a teraz ja jestem Mesjaszem, waszym królem, którego powinniście słuchać. I Łukasz mówi o tym, a oni poświadczali mu i dziwili się słowom łaski, jakie padały z jego ust i mówili, ale czy to nie jest ten syn Józefa? I rzekł do nich, zapewne powiecie mi przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj też tutaj, w swojej ojczyźnie, w swoim ojczystym mieście, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. Zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznany w ojczyźnie swojej. Jezus patrzył na tych ludzi i wiedział, co myśleli. Zastanawiali się, ale a czy naprawdę ty? No gdyby przyszedł ktoś, nie wiem, wielki z Jerozolimy, ktoś, kto urodził się w wielkim rodzie, ktoś, kto wychowywał się na dworze królewskim, ktoś, kto studiował najlepszych rabinów, to może, ale ty? Przecież ty biegałeś z moim Moshe albo z kimś innym. Chodziłeś do nas na kolację, jak za późno wracałeś do domu. I teraz ty masz być moim Mesjaszem? Wiecie, to byli ludzie, którzy myśleli, że wiedzą lepiej. Że wiedzą lepiej, kim Jezus jest. Że wiedzą lepiej, jaka jest jego historia, wiedzą lepiej, na co go stać. Akurat w tym wypadku chodziło o to, skąd on pochodził, ale później było wielu innych ludzi, którzy wiedzieli lepiej. Wiedzieli lepiej, co Bóg ma na myśli, wiedzieli lepiej, jak wygląda Boża sprawiedliwość, wiedzieli lepiej, co Bóg chce uczynić, wiedzieli lepiej, co mówi Boże Słowo. Jezus nieustannie spotykał się z takimi, co wiedzieli lepiej. Faryzeuszami uczonymi w piśmie, ludźmi, którzy byli zadufani we własnej mądrości. I kiedy on robił rzeczy, których się oni nie spodziewali, nie pasowały do ich schematu, mówili, nie, nie, to nie może być ten. Czy coś dobrego może przyjść z Galilei, z Nazaretu? Było wielu ludzi, którzy odrzucali Jezusa, dlatego że wydawało im się, że wiedzą lepiej. A trzecia wskazówka kryje się chyba w tym momencie, kiedy Jezus przestał cytować Księgę Izajasza. Bo dano mu zwój, który zawierał całą tą księgę. Jest to bardzo długa księga. A on przeczytał tylko jeden fragment. I zatrzymał się w miejscu, które jest bardzo znaczące. Bo gdybyście otworzyli Księgę Izajasza, to jest 61 rozdział, i czytali ten fragment, który cytuje Jezus, czytalibyśmy: Duch Wszechmogącego Pana nade mną namaścił mnie, abym zrobił to, abym ogłosił miłościwy rok, abym ogłosił rok łaski Pana. I zaraz następne słowa mówią: i dzień pomsty naszego Boga. Pamiętacie, jak Jan Chrzciciel rozpoczął głoszenie? Od zapowiedzi nadchodzącego sądu Bożego. Bo to było nierozerwalnie związane. Kiedy Bóg przyjdzie zaprowadzić swoje królestwo, najpierw zrobi porządek z wszystkimi, którzy czynią zło. I Jan Chrzciciel mówi im: teraz uważajcie, bo kiedy Bóg przyjdzie zrobić porządek ze złem, to was również to dotknie. Ale Żydzi już przez wiele lat nauczyli się patrzeć na to w nieco odmienny sposób. Ponieważ te słowa były dla nich wielką pociechą w czasie, gdy byli w niewoli babilońskiej. I ponieważ te słowa tak naprawdę mówiły też o tym, że Bóg odrodzi swój naród i kiedyś Izraelici wrócą do swojej ojczyzny i znowu staną się narodem i tak naprawdę Bóg wywyższy ich ponad inne okoliczne narody. Padają tam słowa o tym, że kiedyś to poganie będą służyć Izraelitom. Więc kiedy oni rozwijali swoją ideę Królestwa Bożego, doszli do wniosku, że to będzie wtedy, kiedy Bóg przyjdzie jako poprzez swojego Mesjasza, jako wybawca, jako zbawiciel, jako wódz militarny i pokona wszystkich oprawców. I co więcej, to Izrael stanie się największym, najwspanialszym państwem na całej ziemi i wszystkie inne państwa będą jemu poddane. Jerozolima będzie stolicą świata i wszyscy inni będą przychodzić tam z daninami i darami po to, żeby Żydzi nad nimi panowali. I tak naprawdę w Księdze Izajasza nawet padają takie słowa. Izajasz mówi: i stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami. Innymi słowy, i wszystkie narody będą przyjeżdżały do was na roboty. Z bogactw pogan będziecie korzystać i ich sławą, tym, że ich podbiliście, będziecie się chełpić. Więc kiedy Żydzi myśleli o Królestwie Bożym, myśleli o czasie, kiedy to oni będą rządzić. Ale Jezus, kiedy kontynuuje swoje kazanie, mówi o czymś zupełnie innym. Po pierwsze, zatrzymał się zanim przeczytał fragment o nadchodzącym sądzie Bożym. Zanim przeczytał fragment o tym, że to Izrael będzie znacznie wyższy niż wszystkie inne narody. I tak naprawdę odwołał się do przykładów dwóch wielkich proroków z historii Izraela i do dwóch wydarzeń z życia tych proroków, które ukazywały zupełnie inny zamiar Boży. Kiedy mówił o tym, że prorocy także nie byli rozumiani w swojej ojczyźnie, mówi: przypomnijcie sobie Eliasza i Elizeusza. Bo za czasów Eliasza było wiele wdów w Izraelu, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód. Ale do żadnej z nich, do żadnej z żydowskich wdów, do żadnej z naszych rodaczek Bóg nie posłał Eliasza, tylko posłał go do wdowy w Sarepcie Sydońskiej, na terenie dzisiejszego Libanu. Do terenów zamieszkanych przez pogan. Mówiąc wprost, do poganki. Do kogoś, kto nie powinien mieć nawet udziału w naszych obietnicach. I wielu było trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, ale żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk, Naaman. Ten, który tak naprawdę najeżdżał wtedy naszych rodaków po to, żeby ich podbijać. To były mocne słowa. Jezus mówi: pamiętacie, co Bóg kiedyś zrobił? Kiedy czynił wielkie cuda, to nie my byliśmy ich odbiorcami, ale poganie. I mówiąc coś takiego jako Mesjasz, mówiąc coś takiego w twarz swoim rodakom, mówił: i wy myślicie, że to Królestwo Boże, które ja głoszę, będzie postawieniem Izraela ponad wszystkimi? Nie tak. Tak jak było kiedyś, Bóg przyszedł, aby czynić rzeczy, o których nam się nie śniło. I to było już dla nich zbyt wiele. To tak naprawdę sprawiło, że oni zapałali gniewem, zapałali nienawiścią i gotowi byli Jezusa zabić. Jezus był odrzucony przez ludzi, którzy uważali się za lepszych. Bo wielu Żydów w tamtych czasach gardziło poganami. Gardziło tymi, którzy Żydami nie byli, tymi, którzy nie znali Boga Izraela, tymi, którzy nie mieli udziału w obietnicach. I to było wydarzenie, które sprowokowało ich do tego, żeby niemalże zabić Jezusa za coś, co w ich mniemaniu było bluźnierstwem. Jezus, głosząc Ewangelię o nadchodzącym Królestwie Bożym, o wiele częściej, niż byśmy się spodziewali, spotykał się z odrzuceniem. Ewangelista Jan właściwie mówi o tym na początku swojej Ewangelii. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Ale nie wszyscy. Bo byli tacy, którzy go przyjęli. Byli tacy, którzy uwierzyli. I tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Domyślną reakcją na Jezusa było odrzucenie, ale byli też tacy, którzy go przyjęli. To jest tak naprawdę opowieść, którą znajdujemy w Nowym Testamencie. Wiecie, z naszej perspektywy, bo żyjemy w świecie, który jest przesiąknięty marketingiem, myślimy sobie, skoro odrzucali Jezusa, to widocznie nie wiedzieli, co robią. Skoro odrzucali Jezusa, to widocznie nikt nie powiedział mi, jak wiele tracą. Kiedy odrzucali Jezusa, to widocznie nikt nie powiedział mi, jak wiele mogą zyskać, jeżeli Jezusa przyjmą. No bo pomyślcie, życie wieczne, stać się Bożym dzieckiem, a uzdrowienie, przebaczenie, zbawienie, tak wiele rzeczy, które były w Jezusie, były w ich zasięgu, gdyby tylko wyzbyli się przekonania swojej wyższości, o tym, że są mądrzejsi od innych, od tego, że mogą mieć więcej niż inni. I czasami tak staramy się nawet głosić Ewangelię współcześnie. Myślimy, że żeby skłonić kogoś do przyjęcia Jezusa, to tak naprawdę trzeba Jezusa odpowiednio dobrze zareklamować. Im bardziej podkręcimy ten przekaz reklamowy, im więcej ludziom obiecamy, tym bardziej będą skłonni pójść za Jezusem. Czasami jak się słucha kazań, czasami jak się słucha nauczeń, czasami jak się czyta chrześcijańskie książki, to ma się wrażenie, że próbujemy przekonać ludzi, próbując im przedstawić, jak wiele mogą zyskać, jeśli tylko pójdą za Jezusem. Ale to marketingowe podejście sprowadzi nas na manowce. To marketingowe podejście nie pozwoli nam zrozumieć tego, co działo się w Ewangelii. To marketingowe podejście wcale nam nie wytłumaczy, dlaczego tak wielu Jezusa odrzucało, a zdarzyli się tacy, którzy go przyjmowali. Żeby zrozumieć to, co działo się w tamtych czasach, dlaczego byli tacy, którzy Jezusa przyjęli, co tak naprawdę skłania ludzi do przyjęcia Jezusa, musimy spojrzeć nie marketingowo, ale w inny sposób. Na początku Ewangelii Mateusza, kiedy Mateusz opisuje narodziny Jezusa, padają niesamowite słowa, o których być może słyszeliście, które może czytaliście w zeszłym miesiącu, kiedy obchodziliśmy pamiątkę narodzin Jezusa. Kiedy Jezus urodził się w Betlejem i kiedy przyszli mędrcy z Babilonii do króla Heroda i zapytali go króla żydowskiego, król Herod i pieprzamy cała Jerozolima z nim zareagowali nie radością, ale strachem. Kiedy król Herod dowiedział się o tym, że narodził się jakiś król żydowski, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. To zrozumiałe, że Herod się bał. No bo jeżeli narodził się jakiś inny król żydowski, to znaczy, że jego pozycja była zagrożona. On całe życie żył w strachu. Był gotów zabić własnych synów, żeby zabezpieczyć swój tron. Ale pomyślcie, dlaczego przestraszyła się cała Jerozolima? Herod nie był lubianym królem. Herod nie był uwielbianym władcą. Przeciwnie, był znienawidzony. Gdyby Żydzi mogli, oni sami chętnie by się go pozbyli. Dlaczego więc wieść o tym, że narodził się król żydowski, prawowity, prawdziwy, wierny, pochodzący od Boga, napełnia ludzi nie radością, a strachem? Dlaczego Jerozolima, dlaczego inni przestraszyli się wieści o nadchodzącym Królestwie Bożym? Wiecie dlaczego? Dlatego, że każde nadejście króla to jest pewnego rodzaju rewolucja. Dlatego, że każde nadejście nowego władcy sprawia, że wszystkie dotychczasowe prawa i porządki mogą lec w gruzach. Dlatego, że nadejście Królestwa Bożego oznacza, że te królestwa, które myśmy sobie na ziemi zbudowali, muszą odejść. Bo nie może być jednocześnie dwóch królów, nie może być jednocześnie dwóch królestw. I chociaż Herod nie był lubianym królem, Ci, którzy byli w Jerozolimie, szczególnie ci, którzy byli w Jerozolimie, nauczyli się z Nim żyć. Nauczyli się wykrawać dla siebie cząstki własnych księstw albo królestw, w których może nie najlepiej, ale żyli wystarczająco wygodnie. I wieść o tym, że miałby nadejść jakiś inny król, że miałaby teraz nastąpić rewolucja, przemiana, przewrót, całkowite przebudowanie, oznaczała, że wszystko, co mieli, bez względu na to, czy mieli tego dużo, czy mało, może zniknąć. Oznaczała, że mogą to stracić. I to jest tak naprawdę pytanie, czy to jest tak naprawdę kryterium, które o wiele lepiej wyjaśni nam, dlaczego jedni przyjmowali Jezusa, a inni nie. O tym, czy ktoś usłuchał Ewangelii, zawierzył Ewangelii, przyjął Jezusa, nie decydował wcale, jak wiele mógł zyskać, ale jak wiele był gotów stracić. O tym, czy ktoś był gotów przyjąć Jezusa, nie decydowało wcale o tym, jak wiele mógł zyskać, ale jak wiele był gotów stracić. To dlatego najszybciej Ewangelię przyjmowali ci, którzy nie mieli już nic do stracenia. To dlatego najbardziej do Jezusa garnęli się ci, którzy byli gdzieś daleko na marginesie społeczeństwa. Którzy nie byli ani bogaci, którzy nie byli ani szanowani, którzy nie byli uważani za mądrych, którzy w żaden sposób nie mogli uważać się za lepszych od innych. Bo oni na tej rewolucji, na nadejściu Bożego Królestwa nie mogli nic stracić. A ci, którzy w jakiś sposób wygodnie się urządzili w tamtym świecie, jaki wtedy panował, mieli do rozsądzenia. Czy jestem gotów pójść za tym nowym królem, za nowym królestwem, będąc świadomym, że to, co on zrobi, może całkowicie przewrócić ten świat. I wielu z nich, poprzez swoje majątności, poprzez swoją mądrość, poprzez swoją pozycję, mówiło sobie, nie wiem, naprawdę nie wiem. Wygląda dobrze, ale boję się, że zbyt wiele mogę stracić. I to tak naprawdę były trzy grupy, które najczęściej odrzucały Jezusa. Ci, którzy uznali, że zbyt wiele mogą stracić. Ci, którzy uważali siebie za bogatszych, za mądrzejszych, za lepszych od innych. Ci, dla których całkowity przewrót porządku, jaki panował na świecie, wydawał się zbyt groźny, bo nie wiadomo byłoby, gdzie oni się wtedy znajdą. Nieprzypadkowo Jezus, gdy rozpoczyna kazanie na górze, mówi błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebios. Ci, którzy nie mają już nic do stracenia, bardzo chętnie przyjmą Ewangelię o Bożych rządach. Tak naprawdę myślałem, że to będzie koniec kazania. Naprawdę myślałem, że zostawię was z pytaniem, no to teraz pomyśl sobie, ile ty jesteś gotów stracić dla Jezusa. Ale to byłby głupi pomysł. To byłby bardzo głupi pomysł. Dlatego, że wiem, co by było dalej. Dlatego, że wtedy szatan, diabeł, kusiciel, o którym czytaliśmy tydzień temu, chwyciłby dokładnie te same słowa po to, żeby przez cały tydzień powtarzać wam je na swój sposób. Po to, żeby dowodzić każdemu z wam, widzisz, ty się do tego nie nadajesz. Bo ty nie jesteś gotów stracić wszystkiego dla Jezusa. I by w waszej głowie przez cały czas rozbrzmiewał ten znajomy i znienawidzony głos, który mówi wam, nie, to nie dla ciebie. Nie. Popatrz, znowu to samo w kościele. Pójdziesz do kościoła, ja ci mówię, że tak będzie. Będą chcieli, żebyś tam oddał wszystkie pieniądze, żebyś przestał myśleć samodzielnie i żebyś upokarzał się przed każdym napokanym człowiekiem. Zresztą myślę, że wielu z was już od kilkunastu minut słyszy ten głos. Zastanawiacie się w głowie, czy to w ogóle jest dla mnie. Skoro tak wiele trzeba oddać, tak wiele trzeba stracić, żeby pójść dla Jezusa, czy ja jestem gotów, żeby stracić? I słyszycie, nie, przecież ty nie jesteś gotów stracić. Zbyt wiele już masz, zbyt wiele osiągnąłeś. Niech rzeczywiście za Chrystusem idą ci, którzy już nic nie mają. Niech to będzie religia dla biedaków, dla głupców, dla odrzuconych. Ty już masz zbyt wiele i mógłbyś to stracić. Więc głupotą byłoby zostawić was z takim pytaniem. Ale problem jest taki, że żeby powiedzieć wam resztę tej historii, trzeba było powiedzieć to wszystko, o czym będziemy mówili za tydzień. Kiedy będziemy mówili o pierwszych uczniach Chrystusa, o tych, którzy byli gotowi zostawić wszystko. I niektórzy z nich mieli naprawdę wiele, bo tam byli ludzie bogaci, tam byli ludzie bardzo wykształceni, tam byli ludzie, którzy byli wysoko postawieni w ówczesnym społeczeństwie. A mimo to, kiedy usłyszeli Ewangelię o nadchodzącym Królestwie Bożym, byli gotowi to wszystko stracić, żeby pójść za Jezusem. Niektórzy stracili, inni nie. To nie jest regułą, że jak pójdziesz za Jezusem, to wszystko się traci. I za tydzień będziemy mówili więcej, co takiego było, że skłaniało tych niektórych do tego, żeby uwierzyć Ewangelii. Tydzień to dosyć długo czasu. Tydzień to dosyć długi bój z tym znienawidzonym głosem, jaki będziecie mieli w swoich głowach. Więc powiem wam tylko wniosek z kazania, które będzie za tydzień. Jedyną rzeczą, która przekonywała ludzi, żeby uwierzyć Ewangelii o Królestwie, był sam Król. Naprawdę nie było w tej historii, nie było w tych wydarzeniach, które później nastąpiły, niczego innego, co skłoniłoby ludzi do tego, żeby pójść za Jezusem bardziej niż On sam. Bo Jezus nie wdawał się w spory polityczne. Jezus nie prowadził wykładów. Nie robił marketingu o tym, jak wiele zyskasz, jeżeli pójdziesz za mną. Nie było żadnej z tych rzeczy, które nam wydawałoby się naturalne. Ale kiedy stawał przed człowiekiem, kiedy stawał przed ludźmi, którzy czasami mieli bardzo dużo, patrzył na nich i mówił, pójdź za mną, było w nim coś, co sprawiało, że ludzie byli gotowi zostawić wszystko. Boże Królestwo nie ma sensu bez Bożego Króla. I powiem wam, to właśnie Jezus Chrystus, bardziej niż cokolwiek inne, On sam, poprzez swoje słowa, poprzez swoje czyny, poprzez swoją osobę, poprzez to, jak traktował innych ludzi, poprzez spotkanie z Nim, sprawiał, że chociaż to się wydaje dziwne, niepojęte, byli tacy, którzy gotowi byli stracić wiele, aby pójść za Nim. I wokół was, jeżeli się zastanawiacie, czy jest warto, siedzą ludzie, którzy takiej decyzji doświadczyli, którzy spotkali się z Jezusem, powiedzieli sobie, za Nim? Zawsze, do końca. Chociaż nie wiem, ile by to miało kosztować. Ja nie potrafię wam podać innej przyczyny. Nie wiem nawet, czy uda mi się za tydzień tak to przedstawić, żeby pokazać wam tego Jezusa, który dla mnie samego stał się właśnie kimś takim. Więc rozmawiajcie z innymi i pytajcie, jakiego Jezusa oni spotkali. Ja powiem wam, to właśnie On sprawia, że wielu z nas gotowych jest zaryzykować, żeby to stracić. On jest Królem nadchodzącego Królestwa. Tak naprawdę to On jest Ewangelią. Gdybyście otworzyli Ewangelię Marka, prawdopodobnie pierwszą z Ewangelii, jaka w ogóle powstała, Marek w ogóle tak zaczyna swoją księgę. Początek Ewangelii o Jezusie, Synu Bożym. Nawet nie Ewangelii o Królestwie Bożym, nawet nie Ewangelii o usprawiedliwieniu z wiary. Ewangelii o Jezusie. W Jezusie jest coś niezwykłego. Jeżeli Go spotkasz, jeżeli Go poznasz, jeżeli usłyszysz Jego głos, Jego wezwanie, pójdź za mną, to w tobie dzieje się coś takiego dziwnego, że jesteś gotów pójść. Bez względu na to, ile mógłbyś stracić. Więc kiedy usłyszysz ten głos, jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, pamiętaj, kogo spotkałeś. A jeżeli go jeszcze nie spotkałeś, wołaj do Niego, abyś go spotkał.